Aktualności dnia Radio Maryja na naszej antenie. Profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Jana Pawła II oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Witam gorąco i serdecznie.
Paniam się, szczęść Boże.
Hołd pruski, panie profesorze. To doskonale wiemy, 10 kwietnia 1525 roku. Albrecht Hohenzollern składa hołd i nie jest to hołd Alberta Hohenzollerna, ale jest to hołd pruski. Natomiast okazuje się, że hołd ruski, który miał miejsce 29 października 1611 roku, nazywany jest hołdem szujskich.
No właśnie. No pamiętajmy, że ten hołd, bo 29 października 1611 roku sam car Rosji, Wasyl IV Szujski, a także dowódca sił rosyjsko-szwedzkich w bitwie pod Kuszynem, czyli brat jego, brat cara Dymitr, także carewicz Iwan, składali hołd w Warszawie w obecności całego Sejmu, wszystkich stanów sejmujących, a więc króla, Izby Poselskiej i Izby Senackiej. Hołd, a więc pamiętajmy, nie hołd powiedzmy zwykłych książąt rosyjskich czy książąt ruskich, ale głowę państwa rosyjskiego, który rościł pretensje do bycia cesarzem wręcz na wschodzie. Po przepięknym zwycięstwie w bitwie pod Kuszynem w 1610 roku to niezwykłe wydarzenie dla nas i w tym sensie to nie był hołd szujskich, tylko hołd ruski, bo to nie były prywatne osoby. Dlatego jeśli Albrecht Hohenzollern składał hołd Zygmuntowi Staremu, to nie był hołd jego osoby, tylko hołd państwa pruskiego, które stało się później na długie lata lennem Polski. Z Rosją tak nie było, ale to wydarzenie bardzo mocno upokarzało Rosję. Oni przez cały okres niewoli starali się zatrzeć ślady, pamiątki po tym wydarzeniu, bo pamiętajmy, że to wydarzenie bardzo mocno mogło w dumę wbijać Polaków, że to nie było wcale tak, że Rosja była potęgą niezwyciężoną. Nie było wcale tak, że powiedzmy my zawsze przegrywaliśmy. Wręcz odwrotnie, był to moment historyczny, kiedy Polska miała wielkie plany na wschodzie, miała plany nawet jakiejś federacji z nowym państwem rosyjskim. Królewicz Władysław był chwilowo uznany za cara Rosji, syn Zygmunta III Wazy, a więc sytuacja na wschodzie rysowała się bardzo perspektywicznie. Wśród wielu analityków, politologów, strategów rosyjskich jest to moment przez nich oceniany jako przełomowy. Ja przypomnę, że Rosja ze swoimi przeciwnikami zwykle rozprawiała się w sposób okrutny i brutalny, natomiast po tym hołdzie Rzeczpospolita takich rzeczy na carze Rosji nie dokonywała. To też było więc starcie takie cywilizacyjne. I bitwa pod Kuszynem i cały ten hołd ruski absolutnie pokazywał zmagania na wschodzie tej łacińskiej jednak cywilizacji, której reprezentantem było państwo polskie, z tym jednak azjatyckim modelem ułożenia stosunków społecznych, no, który reprezentowali chociażby carowie. Pamiętajmy, że to wszystko dzieje się po śmierci cara Iwana Groźnego, dodajmy, niezwykłego okrutnika, który na sposób iście tatarski mordował nie tylko swoich przeciwników, ale często i zwolenników, swoje otoczenie, nie znosił wszelkiej krytyki, doprowadził do destabilizacji państwa i Rzeczpospolita rzeczywiście miała tutaj pewną perspektywę. To się później nie dokonało, pewne szanse też zostały zmarnowane i Rosja zaczęła konsekwentnie iść w kierunku wzmocnienia swoich sił i konsekwentnie do odebrania wszystkich ziem ruskich, w tym Ukrainy, z rąk Polski, i to będzie się wszystko kumulowało i zmierzało aż do XVIII-wiecznych rozbiorów. Ten wiek XVI, szczególnie początek wieku XVI, to jest niezwykle kulminacyjny punkt. Natomiast ponieważ w czasach niewoli ten ucisk był na tyle duży i od strony Prus, a później Niemiec, i od strony Rosji, i była germanizacja i rusyfikacja, przypomnę, że nasz wielki malarz historyczny Jan Matejko i podjął tematykę hołdu pruskiego, a zarazem tematykę hołdu ruskiego, bo pamiętajmy, że ta wizja, ta inspiracja absolutnie, tak jak mówiłem, podnosiła ducha narodowego Polski, nawet w sytuacji największego ucisku. W czasach komunistycznych też starano się zacierać wątki i wspomnienia po tym wydarzeniu, po tej wielkiej rocznicy. Pamiętajmy, że my powinniśmy do takich rocznic wracać, bo one pokazują, że nasza historia bynajmniej nie składa się tylko z samych klęsk, z krwawo tłumionych powstań, z narzucania nam obcych ideologii, ale również z wielkich, chwalebnych zwycięstw i z wielkiej potęgi państwa polskiego, które wówczas to definiowało się krótko jako przedmurze chrześcijaństwa. I rozumiano tu z jednej strony przedmurze w relacji do islamskiej Turcji, ale również w sensie cywilizacyjnym do prawosławnej Rosji, a szczególnie do azjatyckiej Rosji, a więc takiej, która urządza swoje państwo na modłę azjatycką, a nie europejską, gdzie obywatel jest sprowadzony do roli tylko narzędzia w ręku władcy.
Panie profesorze, wiemy, że o swój wizerunek Rosja i Moskwa umie dbać. Ciekawą historię przedstawia niszczenie wszelkiej ikonografii tego, co stanowiło przypomnienie i budowało pamięć Polaków o tym zwycięstwie, o tym hołdzie. Czy to niszczenie i próba odzyskania tak zwanej kaplicy moskiewskiej. Ale jest jedna rzecz, która pozostała i zastanawiam się, czy pozostała ze względu na nieznajomość łaciny, i to w samym centrum Warszawy na kolumnie Zygmunta mamy napis, który informuje o tych zwycięstwach. Zygmunt III z mocy wolnej elekcji król Polski z tytułu dziedziczenia następstwa i prawa król Szwecji w umiłowaniu, pokoju i w sławie pierwszy pomiędzy królami, w wojnie, zwycięstwach nieustępujący nikomu, wziął do niewoli wodzów moskiewskich, stolice i ziemie moskiewskie zdobył, wojska pogromił, odzyskał Smoleńsk, złamał pod Chocimiem potęgę Turcji, panował przez 44 lata w szeregu 44. Król dorównał w chwale wszystkim i przyjął ją całą. Dlaczego to pytam? Ponieważ no, oprócz obrazów Jana Matejki, i mówię dwóch, bo jeden jest szkicem, i też obrazu Jana Kantego Szwedkowskiego, i tej kolumny Zygmunta nie ma żadnych świadectw o tym wydarzeniu, natomiast świadectwa o tym, że Rosja i Rosjanie panowali w Polsce, mamy co niemiara, nawet z ostatniego czasu komunizmu.
To jest rzecz znamienna. Być może ojciec ma rację, że ta łacina i ta kolumna jednak specyficznie usytuowana wysoko nie zwróciła aż takiej uwagi. Z pewnością jest tak, że ta była planowa polityka rosyjska, ażeby nie wspominać Polakom, uciśnionym przecież Polakom, momenty chwały, momenty zwycięstwa, i to zwycięstwa nad Rosją. To w tej turańskiej cywilizacji było bardzo ważne. Naród uciśniony nie powinien mieć dostępu do pamiątek i do tradycji, które by go z tego uciśnienia, z tej niewoli wydobywały na wolność. W związku z czym problem, ojciec wskazuje, jest istotny. Proszę zwrócić uwagę, że Rosjanie jako święto państwowe traktują wypędzenie Polaków z Moskwy. Natomiast zastąpili to bodaj dawne święto rewolucji październikowej. Natomiast my te swoje przepotężne zwycięstwa gdzieś nie potrafimy upamiętnić. Wiele tych rzeczywiście znaków dominacji sowieckiej, to nawet w Warszawie wystarczy spojrzeć na Pałac Kultury, i że on jednak symbolizuje to dawne władztwo. Natomiast nie idziemy w tym drugim kierunku. Nie ma takiej polityki historycznej, która by szła w kierunku przypominania tej wielkiej polskiej misji na wschodzie. Ja nie mówię o misji wojennej, ale przede wszystkim właśnie o tej misji cywilizacyjnej. Ale to też wynika z pewnych, wydaje mi się, bardzo wąsko pojętych celów, jakie władze sobie nakreślają, celów współczesnych. Ta polityka historyczna, o której my tyle mówimy i którą prowadzą wielkie kraje, wielkie potęgi w świecie, to nie jest tylko kwestia jakiegoś prostego pragnienia upamiętnienia przeszłości, w sensie nieraz fałszywym, bo to się tak dokonuje u wielu krajów. To jest również kwestia wzmacniania pewnego poczucia misji w danym obszarze, pewnego usensownienia współczesnej polityki, dania pewnego wizerunku i wewnątrz, i na zewnątrz. W związku z czym, jeśli nasza polityka nie ma wielkich celów, ani wewnętrznych, ani międzynarodowych, to też nie czci też wielkich rocznic. O wiele łatwiej nam czcić klęski, te jakoś się czci. Całe szczęście, że już inaczej też czcimy rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 roku. Ale naprawdę jest wiele takich treści, które by mogły nam pokazywać, jaka jest nasza rola w Europie Centralnej. Wydaje mi się, że ten dualizm, czy to odniesienie do hołdu pruskiego i do hołdu ruskiego, a więc po pierwsze to definiuje dwa zagrożenia, jakie odwiecznie nad Rzeczpospolitą wisiały, a z drugiej strony pokazywało to, jaka jest misja Polski w Europie Środkowej, a więc wolność dla tej Europy w obszarze państwa polsko-litewskiego była w dużym stopniu gwarantowana, ale to musiało się dokonywać w relacji do zmagań i zwycięstw, tak w odniesieniu do Niemców, do Prusaków, jak i w odniesieniu do Rosjan. To jest pewna wizja, która absolutnie powinna towarzyszyć naszej polityce historycznej. No, zapominanie tego typu wydarzeń, tego typu dat wydaje się albo wynikające z pewnej głupoty, albo wynikające z jakiegoś celowego działania, które w jakimś sensie uzasadnia tą naszą nieambitną współczesną politykę.
Przypomnijmy, 29 października 1611 roku car rosyjski złożył hołd królowi polskiemu Zygmuntowi III Wazie w konsekwencji przegranej 4 lipca w bitwie pod Kuszynem 1610 roku. Warto tutaj wspomnieć jazdę polską dowodzoną przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego i o tym wydarzeniu, czyli o hołdzie ruskim, rozmawiamy z profesorem, doktorem habilitowanym Mieczysławem Rybą. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.